Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało strategiczny przegląd obronny. Jak pan by go zrecenzował? Oczywiście tę część jawną, bo do niejawnej nie mamy dostępu.
Mieszają się jakby dwie kwestie. Kwestie pozytywne, kwestie może nie na negatywne, tylko takie bardzo przyszłościowe, bardzo optymistyczne. Trudno się odnieść do tego jako całości. Więc tak, zbiór pobożnych życzeń plus bardzo konkretne zapowiedzi. Zobaczymy za parę lat, jeśli będziemy mieli takie możliwości również, co z tego wyniknie. Takich planów było już kilka i one po prostu były nierealizowane, więc troszkę optymizmu, ale bez przesady. Trochę też kubeł zimnej wody, zobaczymy, co z tego wyniknie.
Kubeł zimnej wody.
Mamy od negatywów zacząć, tak? Wydaje mi się, że tego typu koncepcje, to jest przewidywany rok 2032, powinien być bardzo mocno opracowywany z opozycją, bo nie wiadomo, kto będzie rządził za 2 lata, za 4 lata, za 6 lat. I może być taka sytuacja, że za 2-3 lata przyjdzie kolejna ekipa i zrobi kolejny program, zupełnie inny niż robi to dzisiejsza ekipa.
Czyli taki strategiczny przegląd obronny, takie plany wieloletnie dla tego rodzaju ministerstwa powinny być swego rodzaju konsensusem.
To musi być konsensus. Ja zdaję sobie sprawę z atmosfery politycznej w Polsce i ten konsensus jest trudno osiągalny w podstawowych aspektach. Mimo wszystko zachęcałbym obie strony naszej debaty politycznej, żeby usiąść, to zrobić, ponieważ to jest rzecz fundamentalna dla bezpieczeństwa Polski, dla przyszłości Polski.
I to jest także rzecz fundamentalna dla naszych pieniędzy, bo przecież wydajemy spore środki na uzbrojenie.
No, oczywiście to są spore środki, one mają jeszcze wzrastać, przy czym pamiętajmy, że no, pokój jest bezcenny. Myśmy już o tym rozmawiali, jest bezcenny po prostu i myślę, że lepiej zainwestować nawet duże pieniądze, nawet większe pieniądze niż, przepraszam, potencjalnie odbywać za 10-15 lat państwo po zniszczeniach wojennych.
Pozytywy.
Pozytywy. Przede wszystkim odchodzimy od wojska misyjnego, to znaczy, które będzie wysyłane na misje w ramach różnych operacji stabilizacyjnych, zamorskich.
I pod to było uzbrojenie kupowane.
Pod to było uzbrojenie kupowane, oczywiście, no powiedzmy sobie, uzbrojenie kupowane do działań na pustyni niekoniecznie sprawdzałoby się w warunkach Polskiego Teatru Wojennego, no zwłaszcza tutaj Mazury, Podlasie, priorytety muszą być tutaj. Tak samo przeszkolenie żołnierzy. No rozumiemy, że na misjach stabilizacyjnych, no to są funkcje często policyjne, a tutaj mówimy o stricte obronnych, no w wypadku agresji, więc no też nie jest tak, że doświadczenie doświadczeniem, ale to jest nieco inne doświadczenie. Odchodzimy od tych misji na rzecz pewnych realiów, a naszymi realiami, też to jest pokazane w tym przeglądzie, jest ewentualny konflikt z Rosją i Rosja jest też nazwana, to dobrze, prawda, żebyśmy wiedzieli, gdzie leży zagrożenie. I nie ma tutaj rojeń właśnie o misjach, o jakichś ofensywach, tylko będziemy po prostu budowali siły obronne. I odstraszające oczywiście, no ale na tej zasadzie, że przeciwnik będzie musiał rozważyć, czy jest sens w ogóle uderzyć. Jeśli będziemy na tyle silni, że po prostu możemy oddać, mówiąc kolokwialnie, to zakładamy, że przeciwnik nie uderzy. Pamiętamy też pewnym nowum, które mamy od pewnego czasu. Są tutaj siły natowskie, siły amerykańskie i musimy z nimi współpracować. To też wymaga przedefiniowania roli wojsk operacyjnych, ale także wojsk obrony terytorialnej.
I kwestia współdziałania z sąsiadami. To też zostało tam nazwane dosyć wyraźnie, że po to budujemy ten swój potencjał obronny, żeby nie tylko służyć obronie naszego kraju, ale również współdziałać z sąsiadami.
To jest oczywiście cenne, ponieważ państwa skandynawskie, Republiki Bałtyckie oczywiście, ale też południe Europy zaczynają podobnie postrzegać problemy bezpieczeństwa. W wypadku Republik Bałtyckich jest to oczywiste, w wypadku państw skandynawskich to też jest pewne nowum, ale od paru lat widać bardzo wyraźne przerażenie tym, co się działo na wschodzie. Więc tu jest też potencjał do budowania jakichś szerszych strategii i współdziałania na przyszłość. Trzeba o tym pamiętać. To jest cenne, niektórzy politycy też to obśmiewają, ale wydaje się, że jakieś bloki obronne, współdziałanie, no jest zawsze cenne.
To może zaowocować chociażby zamówieniem wspólnego uzbrojenia, bo jak popatrzymy na naszą historię, to bywało tak w przeszłości, że mogliśmy skorzystać z potencjału obronnego innego państwa, ale to muszą być rzeczy kompatybilne.
No, muszą być rzeczy kompatybilne i to jest pytanie oczywiście, czy sojusznicy mają do zaoferowania nam jakieś platformy, które moglibyśmy wykorzystać, no z tym jest problem. Jedynie Szwecja ma w miarę rozwinięty przemysł obronny. Powiedzmy, kraje południa Europy, no to już nie. To jest w ogóle z tym problem. Widzimy ten problem również w naszej strategii, w tej strategii prezentowanej obecnie, że MON mówi o zakupach, owszem, mówi o zakupach, mówi o zakupie myśliwców 4+, prawdopodobnie F-16 w wersji C i D, mówi o myśliwcach 5. generacji, silna prawdopodobnie F-35, no bo trudno wyobrazić inny myśliwiec w tym wypadku, czy samolot wielozadaniowy. Mówi się też właśnie o budowie wspólnego czołgu. I tutaj ja miałbym wątpliwości, czy jest w Europie partner, z którym moglibyśmy opracować taką platformę. Oczywiście Niemcy zapowiedziały, Niemcy i Francuzi, budowę nowego czołgu. ale to są bardzo mgliste zapowiedzi i poprzednia próba budowania wspólnego czołgu czy samolotu europejskiego skończyła się fiaskiem o tyle, że no po prostu te sojusze się rozpadały. Więc czy Polska by mogła wnieść na tyle istotny potencjał, żebyśmy mogli być zaproszeni do takiego konsorcjum? No, mam pewne wątpliwości. Mam pewne wątpliwości, no ale być może on ma lepsze informacje w tym zakresie.
Przykład łodzi podwodnej, którą też musimy kupić i to nie jedną. Teraz zapowiedzi są takie, że być może uda się ten kontrakt zrealizować wespół z Norwegami i Niemcami. No to można by przełożyć właśnie na takie wspólne, myślę tutaj o państwach Europy Środkowo-Wschodniej, zbrojenie, dłuższe serie, to zawsze będzie taniej i to w przyszłości w razie ewentualnego konfliktu pomagałoby wymienić się sprzętem.
Oczywiście wspólne zakupy zawsze są cenne, tylko musimy o tym pamiętać, że niektórym państwom potrzebne są inne środki, a nam są potrzebne inne środki. To jest problem. Takim koncentrowaniem się też na realiach, które ja tam widzę w nowej strategii, cennym jest na przykład odejście, taka banalna rzecz niby, odejście od budowy bojowego wozu piechoty, który ma pływać. Oczywiście sam wymóg pływalności teoretycznie ma sens, biorąc pod uwagę, że tereny operacyjne to są jezioro mazurskie, są jakieś rzeki, no ale to jest założenie, że my oddajemy połowę kraju, wycofujemy się gdzieś za Wisłę, a potem przeprowadzamy kontrofensywę. No ja jako mieszkaniec wschodu Polski bałbym się tej alternatywy, wolałbym, żeby nasze wojska broniły tego terytorium, no i nowy wóz bojowy piechoty, który będzie budowany, nie będzie miał wymogu wypływalności, będzie w związku z tym lepiej dozbrojony, lepiej pancerzony. To są konkrety. Z konkretów jeszcze, bo trzeba o tym powiedzieć, będziemy modernizowali stary sprzęt. Dany, goździki, czołgi T-72, PT-91. To chyba dobrze, ponieważ sprzęt musi być w miarę skuteczny. Oczywiście musi, no przepraszam państwa, no, zabijać. Musi zabijać armię przeciwnika, żołnierzy przeciwnika.
Ale jednocześnie musi chronić żołnierzy.
Musi jednocześnie chronić żołnierzy. Wiemy, że nie stać nas na wielkie zakupy i wykorzystywanie potencjału tego, co posiadamy, oczywiście po odpowiedniej modernizacji też ma sens, zwłaszcza, że MON zapowiada budowę czwartej dywizji, bardzo potrzebnej, ponieważ nasza granica wschodnia jest odsłonięta kompletnie. Nie mamy wystarczającej liczby wojsk operacyjnych, żeby tą granicę przesłonić. Tu też jest problem, bo oczywiście nowa dywizja, jeszcze nie wiemy o jakim charakterze. No to jest sprzęt, ale też są oficerowie. Skąd ich wziąć? Z żołnierzami, powiedzmy, prawdopodobnie byłoby łatwiej, no ale kadra oficerska, no, ale też budynki, infrastruktura, no to wszystko za zapowiedzi, zobaczymy, co z tego wyniknie.
To jak w tym kontekście tłumaczyć ostatnie wieści z Ministerstwa Obrony Narodowej, że nie zostanie zorganizowana brygada, dowództwo brygady rozpoznawczej w Białymstoku?
To jest nowa informacja.
Znaczy ministerstwo ogłosiło, że się zastanawia. Jeszcze raz będzie badać sens utworzenia tego dowództwa. Czy
ja rozumiem, że nowa strategia to jest wynik różnych gier wojskowych, które były prowadzone. I to jest też wyraźnie powiedziane, że na bazie różnego rodzaju przemyśleń stworzono nową koncepcję obrony. Wydaje się, że ten trzon obronny jest przesuwany w kierunku Elbląga, czyli MON zakłada ewentualne problemy z okręgiem kaliningradzkim przede wszystkim. Znając historię, wydawałoby się, że Białystok jest jednak na tej tradycyjnej osi natarcia, czyli od Moskwy oczywiście skrótem przez Mińsk, Grodno, Białystok. Z tym, że no, póki mamy w miarę suwerenną Białoruś, to z tego kierunku no, nie powinniśmy się niczego obawiać, no bo tutaj przetransportowanie oczywiście wojsk rosyjskich wymagałoby pewnych też uzgodnień z Białorusią, wymagałoby czasu, byśmy o wszystkim wiedzieli. Więc być może skoncentrowanie uwagi na tym kierunku, powiedzmy północno-wschodnim, jest zasadne, na tym przesmyku suwalskim, oczywiście na Elblągu. Tam też są jednostki natowskie i chyba mamy po prostu tam współpracować, więc Białystok znalazł się na obrzeżach tej koncepcji obronnej i dobrze i źle oczywiście. Dobrze w tym kontekście, że być może MON zakłada, że nie będziemy na ewentualnej osi ataku, wojny, no to powinniśmy się z tego cieszyć.
Ale z drugiej strony oznacza to, że nie będzie wojska, nie będzie etatów, nie będzie pracy.
To są rzeczywiście problemy, bo tworzenie tutaj brygady, tak, to są oczywiście miejsca pracy, to są też jakieś zyski konkretne dla miasta, to jest infrastruktury. Z punktu widzenia mieszkańców Białegostoku uważałbym to za wiadomość złą, po prostu złą. Szkoda, no zobaczymy, mam nadzieję, że tu coś się zmieni, że będą pewne przemyślenia, być może nasi posłowie będą lobbowali. No mamy jakąś tam silną prezentację, więc liczyłbym, że to się jednak zmieni i powstaną tutaj jakieś związki taktyczne.
Chyba, że Ministerstwo Obrony Narodowej chce ulokować dowództwo czwartej dywizji właśnie w Białymstoku.
Raczej nie jest to możliwe. Jeszcze raz powiem, wydawałoby się, że takie większe, powiedzmy, dowartościowanie Białegostoku musiałoby się wiązać z tym, że MON uznaje Białoruś za ewentualny kanał agresji na Polskę. Pod tym względem nie wiem, czy to byłoby korzystne. Pamiętamy, że Białoruś jest 60 km od Białegostoku. To jest też zasięg konwencjonalnej artylerii dalekiego zasięgu. Więc to właśnie ma swoje plusy i minusy i z perspektywy mieszkańca Białegostoku, który chciałby żyć w pokoju i spokoju tutaj, to może dobrze, że ta granica obronna przenosi się bardziej na północny wschód.